Proprio per questo, ja też rozpocznę tradycyjnie, czyli od pozdrowień. Pozdrawiam od braterstwa wszyscy bracia i siostry z zboru w Męczowie. Zawsze takim życzeniem, taki nasz miły obyczaj jest, aby zawozić tam, gdzie spotykamy się w społeczności braterskiej, te uczucie miłości i serdeczności od naszego małego zboru do wszystkich braterstwa, gdziekolwiek w większym gronie się spotykamy. Przekazuję Wam te wyraz miłości od braci z Męczowa. Dziękuję bardzo. Bracia się ucieszą. Braterstwo tradycyjnie drży mi serce i wiele myśli gdzieś tłoczy się w mojej głowie. Chciałbym je wszystkie uporządkować i przekazać coś, co byłoby dla nas wszystkich tu wartością, duchową wartością, byśmy mogli zbudować się. Henio, jak mówił, że życzeniem byłoby, żeby przemówił do braterstwa tutaj, powiedział coś takiego, że żebym powiedział coś, co by może jakoś nas wspólnie wszystkich porwało, żebyśmy mogli trochę wznieść się nad poziom tej pięknej gramy tutaj. I myślę, że zawsze słowa, które czytamy, słowa Ewangelii, potrafią nas porwać. I dziś te słowa, które będziemy czytać, wspominać, myślę, że nas porwą, że ten taki refleksyjny jeszcze poranek, bo może nie wszyscy się dobrze obudziliśmy, potrafimy oderwać się ponad naszą codzienność, posłuchać tych słów, które, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, Pan Bóg dla nas przekazał. Piękny dar słowa Jego głębokich nauk, piękny dar Ewangelii, którą czasami przywykliśmy do tego i może odbieramy z taką już powszedniością, ale powinniśmy je odkrywać codziennie i na nowo. Rozmawiałem niedawno z pewnym bratem i on powiedział, że pewien kaznodzieja w pewnym kościele, jak stanął i miał wygłosić kazanie, to wyszedł, chwilę postał, posłuchał, aż się cała społeczność wyciszy, jak już widział, że wszyscy zwrócili uwagę, że chcą odbierać to, co chciałby powiedzieć, powiedział tylko jedno słowo, nie będę go tutaj cytował, było takie może brutalne. I chwilę czekał i zszedł. I to było całe jego kazanie. Czasami jedno słowo potrafi być takim wielkim kazaniem. Nie wiem, czy umiałbym znaleźć takie słowo, które mogłoby być zbudowaniem i wielkim kazaniem dla braterstwa, ale chciałbym powiedzieć to słowo i już sobie teraz zejść. Niemniej jednak trochę czasu braterstwa zajmę, bo tak jak brat wspomniał, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie pewne słowa Ewangelii, bo w takim klimacie jest to wczorajsze, dzisiejsze nasze spotkanie, nasza społeczność, te nasze mowy tutaj oscylują wokół właśnie nauk ewangelicznych, pięknych nauk ewangelicznych. I to dzisiejsze moje rozważanie chciałbym, żeby właśnie oprzeć na pewnych fragmentach dosyć szeroko opisanych w Biblii i siłą rzeczy może trzeba będzie je ścieśniać, trzeba będzie je ograniczać tylko do wybierania pewnych fragmentów i zwracania na nie uwagi z powodu obszerności. Myślę tutaj o kazaniu na górze naszego Pana, kiedy rozpoczął swoją misję. Właściwie pierwsze jego słowa, większa wypowiedź i większe nauczanie, to było kazanie na górze, które może bardzo często kojarzy nam się z błogosławieństwami na górze, ale kiedy w niektórych czytamy te słowa, to okazuje się, że cały rozdział 5 Ewangelii według świętego Mateusza 6 i 7 to jest ciąg myślowa tej wypowiedzi, wielkiej wypowiedzi naszego Pana. I chciałbym, abyśmy dzisiaj na pewne elementy tej wypowiedzi, tej nauki, którą wygłosił Pan Jezus wtedy uczniom, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Myślę, bratersko, że taki poranek to jest dobrym momentem na to, aby wyciszyć się i spróbować chłonąć tę naukę Jezusa Chrystusa i dać się jej porwać. bo wszyscy przyjechaliśmy tu, aby dać się porwać tej wielkiej nauce, by potem żyć w codziennym, móc dźwigać nasze doświadczenia, nasze ciężary, walczyć ze słabościami, przeciwnościami. Opowiem bratelstwu jeszcze taką historię, bo chciałbym, żeby ta dzisiejsza moja wypowiedź nie była jakimś wykładem stricte, tylko może takimi refleksjami, pewnymi opowieściami, które by nas duchowo wzmocniły. Pod różnym przykrywającym do starożytnego miasta Sychar w Samarii, to znamy to miasto, mówiono, że gdzieś w głębi ziemi, pod ulicami tego miasta płyną niezliczone strumienie podskórnej wody, której melodyjny szmer można słyszeć. I gdy przybysz przykładał ucho do ziemi i pilnie nasłuchiwał, to spotykało go bardzo często rozczarowanie. Zgiełk odbywających się gdzieś tam opodal na ulicach targów, krzykliwe nawoływanie przechodniów, cały gwar miejskiego życia na ulicach nie pozwalały usłyszeć szumu tych wód, o których mówiono, że są. Jeśli jednak ten przechodzień, turysta pozostał w mieście na noc, po uciszeniu się tego całego gwaru, mógł wyraźnie usłyszeć szept podziemnych strumieni. I te strumienie były tam oczywiście cały czas. One płynęły i w dzień, i w nocy. Lecz słyszalny ten szmer strumieni mógł być dopiero wtedy, gdy wszystko wkoło się uciszało i miasto kładło się na odpoczynek. Myślę, bratersko, że w naszym życiu jest trochę tak, jak w tej historii, którą opowiedziałem teraz. Uciszenie to jedna z najbardziej palących potrzeb naszego hałaśliwego życia, hałaśliwego stulecia. Uciszenie kawałek cichego, spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy się skupić, wsłuchiwać w cichy szmer wód życia wiecznego. Wód, które przepływają gdzieś obok nas. I takim miejscem, gdzie płynęły te wody, cichy szmer wód Słowa Bożego, prawdy, tym miejscem, gdzie dokonywało się zbawienie przez to Słowo, było to miejsce, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomówili. Tam na wybrzeżu Morza Galilejskiego, gdzie zebrał się nasz Pan ze swoimi uczniami, gdzie zebrały się też tłumy i gdzie nasz Pan rozpoczął nauczanie, wielkie i piękne nauczanie, które coś w wielu ludziach zmieniło. Rzadko zdarzało się, że Jezus zabierał wokół siebie tylko swoich uczniów, by słuchali Jego słów. Jego zamiarem zawsze było wyjście do nieświadomych ludzi, pewnych rzeczy, do pogrążonych w błędzie, do tych wszystkich, którzy chcieli słuchać. Nie odpychał nikogo. Nauczał wszędzie, gdziekolwiek słowa prawdy docierały, do tych może trochę czasami przyćmionych innymi naukami, świeckością umysłów. Jego biodra, można byłoby powiedzieć, obrazowo były zawsze przepasane prawdą, a jego ramiona były wyciągnięte po to, żeby mógł wszystkim błogosławić. Głosem pełnym ostrzeżeń, pełnym zachęty i otuchy starał się podnieść na duchu tych, którzy do niego przychodzili. Tak było też tym razem. Kazanie na górze, o którym mówimy, było przeznaczone właściwie specjalnie dla uczniów. Wygłoszone zostało jednak w obecności też szerszych tłumów. Po powołaniu apostołów, kiedy czytamy od początku Ewangelii Mateusza, znamy tę historię, Jezus przybył z nimi na brzeg jeziora i tu, poczynając od wczesnego ranka, zaczął gromadzić się tłum. Gdzieś słychać, czuć było w powietrzu to, że coś ma się wydarzyć. Przybywali różni ludzie z miast galilejskich i znaleźli się ludzie z Judei, byli tam ludzie z Jerozolimy, z Perei, z Dekapolis, z Idumei, z Tyru, Sydonu, z fenickich miast. Właściwie tak konglomerat różnych ludzi, którzy gdzieś w tym czasie, w tym miejscu, w okolicy byli i słyszeli już od wielkim nauczycielu, który wyszedł, aby nauczać. O tym wszystkim, o czym opowiadam braterstwu, tak może nie czytając fragmentu słowo po słowa, po słowie z Ewangelii, czytamy w tych wersetach, o których mówiłem w Ewangelii według świętego Mateusza, od 5 rozdziału włącznie. Więc może tak systematycznie nie będę czytał braterstwu tych fragmentów, ale będziemy się do nich odnosić. Wąski brzeg jeziora, który mógł zmieścić niewielką ilość ludzi, był za mały, aby móc właśnie ich pomieścić, więc Jezus odsunął się wyżej, znalazł takie miejsce, gdzie mógł spokojnie usiąść. Obok niego usiedli uczniowie, też zgromadzili się tam zaraz inni ludzie, słuchacze, i Pan Jezus zaczął nauczać. Uczniowie zawsze zajmowali miejsca najbliżej Chrystusa, tak aby nie oddzielił ich tłum ludzi, którzy z różnych pobudek tam byli, bo chcieli usłyszeć każde słowo, łaknęli tego słowa, chcieli dowiedzieć się, co ma im do powiedzenia ich mistrz. To dało się wyczuć, że tego dnia wydarzy się coś wielkiego. Może niektórzy wierzyli, że już wkrótce ustanowione zostanie Królestwo Boże, o którym tak mówił Jezus Chrystus. Może spodziewali się jakiejś takiej, dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć, proklamacji tego wielkiego Królestwa Bożego. Uczucie oczekiwania owładnęło również wszystkimi tam zgromadzonymi ludźmi. Wszyscy zgromadzeni na zboczu, oczekujący na słowa nauczyciela, przepełnieni byli myślami o swojej może przyszłej chwale w tym królestwie, o którym mówił Jezus. Nie brakowało też nauczonych w piśmie, faryzeuszy, którzy marzyli o zdobyciu panowania nad znienawidzonymi Rzymianami, o wejściu w posiadanie bogactw oraz splendorów tego mocarstwa. Ubodzy chłopi i rybacy spodziewali się uzyskać zapewnienie, że ich nędzne lepianki przestaną nimi być, że może zamieszkają w lepszych domach, może ich skąpe jedzenie od tego czasu się zmieni, życie pełne trudu i strachu przed niedostatkiem zmienione zostaną w piękne rzeczy. Te domy zmienią się w piękne posiadłości. Może będą mogli chodzić w wielkich szatach. Ilu ludzi tam było, tak wyobrażenia o tym królestwie i o tej zmianie radykalnej, która gdzieś wyczuwało się, miała nastąpić, bo o niej mówił Chrystus, że Królestwo Boże ma przyjść. Ile głów można byłoby powiedzieć, tyle pomysłów tyle wizji tego królestwa. Ale Jezus Chrystus, zaczynając mowę, moglibyśmy powiedzieć, że rozwiał nadzieje, które może ci ludzie tam w tym momencie mieli. W kazaniu na górze usiłował obalić wszystkie fałszywe poglądy i nadzieje i dać swym słuchaczom właściwą koncepcję swego królestwa i swojej osoby. Uczył ich czegoś innego, czegoś nieskończenie lepszego niż to, co znali dotychczas. Nie obalając, jednocześnie nie burząc im pojęcia o Królestwie Bożym, mówił, jak można je osiągnąć. Bo nie sztuka zabrać człowiekowi to, co dotychczas wierzy, i pozostawić to może z jakąś wewnętrzną duchową pustką. Pierwsze słowa Chrystusa wypowiedziane na górze były słowami błogosławieństwa. To te słowa, które bardzo często nam się kojarzą, kiedy myślimy i mówimy o kazaniu na górze. Błogosławieństwa. I nie wiem, dlaczego tak jest, że ja też do tej pory kojarzyłem sobie tę wypowiedź naszego Pana, to wystąpienie, to wielkie nauczanie, głównie z błogosławieństwami, które tam Pan wypowiedział. I zaczął słów: szczęśliwi są ci, którzy rozpoznali ubóstwo swojego ducha i odczuwają potrzebę odkupienia. Właśnie do nich przeznaczona jest Ewangelia. Nie będzie ona objawiona ludziom zarozumiałego ducha, ani tym, którzy twierdzą, że są bogaci i nie mają już żadnych potrzeb. I może już te pierwsze słowa były jakimś zaskoczeniem dla słuchających. Pan nie jest w stanie niczego uczynić dla zbawienia człowieka, dopóki on nie przekona się o swojej słabości i wyzbywając się wszelkiej zarozumiałości, nie wyda siebie na opiekę łaski Bożej. Moglibyśmy tutaj cytować różne wersety. Jest wiele takich miejsc, które potwierdzają te słowa. Prorok Izajasz mówi tak, bo tak mówi on najdostojniejszy, najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest jego imię. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym mieszkam i z tym, który jest skruszonego serca i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszone. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem pocieszeni będą. To następne słowa, które w szeregu błogosławieństw wypowiada nasz Pan. Smutek, o którym mówi Chrystus, nie polega na melancholii, na narzekaniu, na czymś, co może jest raczej takie powszechne. O zupełnie innym smutku mówi Pan. Jakkolwiek powinniśmy żałować za nasze grzechy, to jednak powinna wypełniać nas radość z powodu cennego przywileju, że jesteśmy dziećmi Bożymi. My to dzisiaj rozumiemy. Słowa, które powiedziane były wtedy, zabrzmiały z pewnością bardzo dziwnie. Pan Bóg mówi tak do zmartwionych. Widzę drogi jego, wszakże uzdrowię go, doprowadzę go i przywrócę mu pociechy i tym, którzy z nim płaczą. To są słowa, które mówi prorok Izajasz, a prorok Jeremiasz w 31 rozdziale mówi takie słowa. Kwilenie ich obrócę w radość, a pocieszę ich i rozweselę ich po smutku ich. To dziwne słowa, które tam wtedy padały. Dziwne i może bardzo nieoczekiwane. I dalej, jak gdyby ciągle ten wątek kontynuując, nasz Pan mówi, błogosławieni cisi. Trudności, jakie spotykają nas, mogą być złagodzone przez tę cichość, która jest cechą Chrystusa. Czasami te słowa, które cytuję, parafrazuję, mówią czasami z pamięci słowa naszego Pana. Myślę, że od razu każdy z nas, ja i myślę, że braterstwo też jakoś wewnętrznie przekładamy i odnosimy to do siebie, komentujemy to jak gdyby, bo każdy z nas zgodzi się z tym, że te słowa, które brzmiały gdzieś tam 2000 lat temu, one odnosiły się do Żydów wtedy, ale one są takie, mówiąc językiem naszym, ogólnoludzkie i ponadczasowe. One dotyczą nas dzisiaj i myślę, że każde słowo, które tam wtedy powiedział Jezus do tych tłumów, one dla nas może są już takie bardziej przyjazne, one do nas docierają, my je rozumiemy, bardziej je rozumiemy pewnie niż ludzie, którzy ich wtedy słuchali i od razu próbujemy sobie je odnieść do siebie, spróbować wyciągnąć jakąś lekcję. Jeżeli będziemy posiadali pokorę naszego mistrza, wzniesiemy się ponad niewagi, ponad obmowy, na które jesteśmy codziennie wystawieni. Jeżeli będziemy cisi, tak jak mówi Pan, że ci są błogosławieni, nasze życie będzie pogodniejsze, będzie radośniejsze, będziemy umieli unieść wiele doświadczeń, wiele trudów tego życia. A choć wywyższony jest Pan, wszakże na uniżonego patrzy, a wysokomyślnego z daleka poznaje. To słowa psalmisty. Myślę, że wiele miejsc też mówi o tym, że Pan Bóg docenia i kocha się w tym, kto jest cichy, pokorny, kto jest uniżonego serca. Ci, którzy przejawiają właściwego Chrystusowi ducha łagodności i pokory, doznają łaski Bożej. Zgodzimy się z tym, że świat może na takich ludzi patrzeć z pogardą. To, gdy spojrzymy tylko wokół siebie, dostrzegamy to, że ludzie, którzy preferują takie zasady, którzy przyjęli za swój ideowy kręgosłup takie zasady, nie są w tym świecie doceniani. Nie dziwimy się temu i cieszy nas właściwie ta myśl, że w oczach Pana tacy mają wielką wartość. Nie tylko mędrcy, wielcy i dobroczynni otrzymają prawo wejścia do Królestwa Niebieskiego, nie tylko ci, którzy oświadczają, odznaczają się gorliwością i aktywnością, ale i dla ubogich duchem i pokornego serca jest miejsce w Królestwie Bożym. Tak można byłoby powiedzieć, że zabrzmiały te słowa, które wypowiedział wtedy Pan. To było dziwne, bo wśród tych słuchających byli właśnie, jak na początku wspominaliśmy, ludzie zacni, byli faryzeusze, byli ludzie, którym wydawało się, że to z powodu ich społecznej pozycji, ich mądrości, ich właśnie majątności, to oni może mają pierwsze miejsca zająć w królestwie, to oni mają jakieś pierwszeństwo i możliwość właśnie przede wszystkim oni znaleźć się w królestwie Chrystusowym. A słowa wypowiedziane przez Pana były zaskakujące. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Poczucie marności prowadzi serce człowieka do łaknienia i pragnienia prawości i temu życzeniu, gdy czytamy wypowiedź naszego Pana, stanie się zadość. Ci wszyscy, którzy kształtują swoje charaktery na obraz i podobieństwo Boga, doznają ukojenia, zaspokojenia. Duch Święty nigdy nie pozostawia bez opieki takiego człowieka, który dąży do sprawiedliwości, który dąży do Jezusa. Jeżeli takie ma sercu pragnienie, Pan Bóg nie pozostawi nigdy takiego człowieka i pozwoli mu dostąpić swojego królestwa. Błogosławieni pokój czyniący. Pokój Chrystusa rodzi się z prawdy. Ci wszyscy, którzy w swoich sercach pragną pokoju, są błogosławieni. To słowa, które były, jak powiedziałem, wielkim zaskoczeniem dla słuchaczy. Tłumy zdumiały się, słuchając tej nauki, tak bardzo różniącej się od przykazań pochodzących od faryzeuszy. Ludziom wpajano przekonanie właśnie, że to inne wartości w życiu są ważne, tak jak mówiłem, sława, bogactwo, jakaś pozycja społeczna. Natomiast nasz Pan pokazał zupełnie coś innego. Po tych słowach, kiedy Pan powiedział, na czym polega prawdziwe szczęście, prawdziwe błogosławieństwo i w jaki sposób należy do niego dążyć, Jezus zaczął przemawiać jak gdyby do swoich uczniów, próbował jak gdyby zdefiniować pewne zadania, które mieli wykonać jego uczniowie jako nauczyciele wybrani przez Boga w celu wskazywania ludziom sposobów osiągnięcia prawości. Ci ludzie, którzy mieli potem nieść to Słowo Boże, mieli głosić tę wielką Ewangelię, piękną naukę naszego Pana. I znów mówił Pan słowami, gdybyśmy chcieli zacytować fragment 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, to brzmią te słowa tak. Błogosławieni będziecie, gdy was nienawidzieć będą i gdy was wyłączą i będą was sromocić i imię wasze wyrzucą jako złe dla Syna Człowieczego. Radujcie się dnia tego i weselcie, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesie, choć tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich. Pan Jezus, głosząc tę piękną Ewangelię tam na górze, i jak gdyby, kiedy czytamy ten tekst, te rozdziały, te wypowiedzi, wychodził naprzeciw pewnym myślom, które gdzieś w głowach słuchaczy się rodziły. Pan doskonale czytał myśli, kiedy prześledzimy te słowa, to widzimy, jak gdzieś nagle urywa się pewien jeden wątek, jak gdyby naprzeciw pewnym myślom, które się zrodziły wśród może jego apostołów, porusza następny wątek. I myślę, że tutaj to był przykład tego, ten werset, który przeczytaliśmy, te wersety, to był taki przykład, gdzieś słuchacze, słuchając o tym, jacy być powinni naśladowcy Jego, przyszli uczestnicy Królestwa Bożego, może w myślach zrodziła się takie pytanie, zrodziło się, ale jak można żyć wśród takiego świata, tak postępując, przecież to kieruje nas do takiej sytuacji, że będą nas nienawidzieć, będą nas prześladować, bo to jest zachowanie bardzo nietypowe. I Pan Jezus powiedział właśnie te słowa. Błogosławieni będziecie, gdy was będą nienawidzieć. Radujcie się dnia tego weselcia, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesie, choć tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich. Myślę, że w tym momencie narodziła się jakaś pewna niezgoda, a naśladowców Chrystusa ogłoszono mącicielami siejącymi niezgodę w narodzie. Zgodzimy się z taką myślą, że jedność z Bogiem ściąga wrogość świata i jakiś taki stawia opór, powoduje, że takim, którzy chcą żyć według zasad nauki Jezusa, w życiu jest trudniej, ale to te trudności, te doświadczenia mają w jakiś sposób kształtować nasz charakter. Pan Jezus, kontynuując swoje nauczanie, swoje kazanie, powiedział: jesteście solą ziemi. To też była myśl, którą chciał przekazać nasz Pan. Jakby chcąc powiedzieć, nie należy izolować się od tego świata, wyłączać, unikać prześladowań. Należy pozostawać wśród ludzi, aby sól nasycona boską miłością pozwoliła jej trwać i może wielkie słowo, ale uchronić świat przed degradacją, przed zepsuciem, przynajmniej powstrzymywać ten proces. Serca poddające się wpływowi Ducha Świętego stanowią jak gdyby pewne kanały, takie przesyłowe kanały, którymi przepływa błogosławieństwo Boga, do wpływające wręcz na cały świat. To myślę, dzięki tym, którzy są solą ziemi, wpływa błogosławieństwo na wszystkich, na grzesznych i na sprawiedliwych. To podobnie może jak przypomina mi się historia Labana i Lota, kiedy sam fakt, że oni gdzieś ich życie Pan Bóg w pewnym momencie poprowadził wspólną drogą, spowodowało, że Laban z powodu swojego zięcia był człowiekiem bardzo błogosławionym. W naszym życiu, w tym świecie, myślę, że podobny mechanizm funkcjonuje. Jesteście światłem świata, tak mówił do swoich uczniów, do apostołów nasz Pan. Żydzi pragnęli ograniczyć błogosławieństwa zbawienia wyłącznie do swojego własnego narodu. Chrystus natomiast wskazał im, że zbawienie rozchodzi się tak samo jak promienie słońca i jest powszechne. Ewangelia ogłoszona w Biblii nie może pozostać zawarta między okładkami ksiąg, nie można jej gdzieś ukrywać w środku murów i świątyni, nie można jej zachowywać dla siebie. Ta Ewangelia jest po to, istnieje po to, to Słowo Boże Jezus Chrystus głosił po to, aby uświęcało nasze życie codzienne, aby ta Ewangelia przejawiała się w każdej sytuacji naszego życia, w stosunkach zachodzących pomiędzy ludźmi. Ona ma być światłem świata. Pan Jezus wiele nauk tam podał i gdybyśmy chcieli przeczytać dokładnie te trzy rozdziały, to moglibyśmy się zatrzymać właściwie nad każdym zdaniem, każdym miejscem i mówić o nim pewnie bardzo długo, wyjaśniać, opowiadać, jak rozumiemy go. Konieczności ograniczenia czasu. Przybliżam braterstwu tylko pewne fragmenty, aby potem na końcu uchwycić pewną myśl, którą chciałbym, żebyśmy zauważyli w tym, co tam wtedy wydarzyło się. Jezus nie wdawał się w szczegóły, wyjaśniając, głosząc w szczegóły obowiązującego prawa, ale jednocześnie nie chciał sprawiać wrażenia, że przyszedł, aby te prawa obalić. Doskonale wiedział, że otaczali go ludzie gotowi podchwycić każde jego słowo, które mogliby odwrócić na swoje cele. Znane mu były uprzedzenia istniejące w umysłach wielu ludzi, słuchaczy. To też nie mówił nic takiego, co by mogło zachwiać ich wiarę w religię oraz w te wszystkie, można powiedzieć, instytucje dla nich ustanowione przez Mojżesza. Niemniej jednak bardzo wyraźnie Chrystus powiedział, że nie myślcie, żem przyszedł obalić zakon lub proroków. Nie obalić przyszedłem, lecz przywrócić. Tu też odniósł się, ustosunkował się do prawa zakonu. Faryzeusze szczycili się swoim posłuszeństwem zakonowi. Wiedzieli jednak tak mało o zasadach zastosowania go w codziennym życiu, w praktyce, że słowa Chrystusa brzmiały w ich uszach jak herezja. Widząc, jak Jezus wymiatał, można by powiedzieć, proch, który przesypywał tę prawdę, obawiali się, że wymiecie również samą prawdę. Szeptali między sobą, że Chrystus lekceważy zakon, lecz on, czytając ich myśli, jak wspomnieliśmy wcześniej, powiedział: nie myślcie, żem przyszedł obalić zakon lub proroków. Nie obalić przyszedłem, ale przywrócić. Tymi słowami Jezus odparł zarzuty stawiane przez faryzeuszy. Jego misja na tym świecie polegała na utwierdzeniu świętych postanowień zakonu, gdy tymczasem zarzucano mu, że sam je łamie. I gdyby ustanowione przez Boga prawa mogły być zmieniane lub unieważniane, to dziś moglibyśmy powiedzieć, że Chrystus nie musiałby ponieść konsekwencji naszych win, upadku Adama. Pan Bóg, żeby zachować przy życiu człowieka, mógłby po prostu zmienić swoje prawa, ale prawo Boże, zakon jest niezruszalny, jest niezmienialny. Gdy zakon został ogłoszony z góry Synaj, Bóg ujawnił ludziom świętość swojego charakteru, aby przez porównanie mogli wyraźnie dostrzec swą własną grzeszność i zdali sobie sprawę z konieczności przyjścia odkupiciela. Zakon spełniał swoje zadanie, gdy z natchnienia Ducha Świętego jego zasady były stosowane w ludzkich sercach. Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, rzekł Jezus, ani jedna jota, ani jedna litera w prawie nie może przeminąć tak długo, aż będzie spełniona. Słońce i ziemia są świadectwem tego, że zakon Boży jest niezmienny, wieczny, niewzruszalny. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, jeśli jednej kwestce upaść. Tak powiedział Chrystus. 10 przykazań pozostaje więc w takiej niewzruszalności, jak niewzruszalny jest tron i majestat Boży. To prawo jest święte i niezmienne. I tu jak gdyby też nasz Pan wyszedł naprzeciw tym myślom, które gdzieś w głowach faryzeuszy może właśnie się rodziły. Takie przypadkowe stwierdzenie, takie przejście z tematu na temat, ale nasz Pan świetnie czytał myśli tych wszystkich, którzy gdzieś opodal słuchali Jego słów i zaraz, kiedy nawet to pytanie głośno nie zostało postawione, bo nie zostało postawione, On na nie odpowiadał. Największym błędem ludzkich umysłów za czasów Jezusa było przekonanie, że samo uznanie prawdy jest równoznaczne z prawością. Całe ludzkie doświadczenie wykazuje, że tylko teoretyczna znajomość prawdy, praw, tak jak to miało miejsce, praw zakonu, tory, jak to miało miejsce w przypadku faryzeuszów, nie wystarcza. Nie wystarcza do zbawienia, gdyż nie wyrasta z niej prawość. Przestrzeganiu tego, co określane jest mianem teologicznej prawdy, często towarzyszy nienawiść do prawdy rzeczywistej. Bardzo często w życiu ludzi bywa tak, że teoretycznie znają prawo, natomiast nie towarzyszy temu konsekwentne działanie w naszym życiu, aby to się urzeczywistniło w naszym życiu. Faryzeusze pretendowali do tego, że są synami Abrahama i chełpili się posiadaniem właśnie tory prawa, jednakże nie pociągało to za sobą takich konsekwencji, że nie zmieniali swojego życia. I przeciwko takiej postawie w tym momencie znów zaprotestował, wytknął to nasz Pan Jezus Chrystus. Myślę, że mówię to, braterstwo, z tego powodu, że to ciągle ma odniesienie, ta sytuacja, te słowa, to zdarzenie, te wszystkie nauki, które tam mamy, one dotyczą nas. Podobne niebezpieczeństwo istnieje w naszym życiu dziś, tu i teraz. Może się zdarzyć, że niektórzy uważają za oczywiste, że są chrześcijaninami, że z tego tytułu, że uznają pewne teologiczne zasady. Jednak taka wiedza, kiedy nie wprowadza się jej w życie, do praktycznego życia, niczego w naszym życiu nie zmienia. Ci ludzie, którzy tak myślą, nie zmieniają się, są tą solą, która może jest już tylko solą zwietrzałą. Ludzie mogą wyznawać swą wiarę, prawdę, ale gdy pomimo tego wyznania nie stają się szczerymi, łagodnymi, cierpliwymi, wytrwałymi i gdy ich myśli nie pochłaniają sprawy zbawienia, to ta prawda staje się dla nich czasem przekleństwem. Te słowa mówił Jezus Chrystus, bo widział tych wszystkich zgromadzonych, widział ich myślenie, ich stan serca, ich podejście do życia. Jak gdyby wychodząc naprzeciw tego, co działo się w ich sercach. Powinniśmy i my pamiętać, że zewnętrzne formy wyznawania religii, naszej wiary, mają objawiać zewnętrzną czystość. Ceremonie towarzyszące nabożeństwu nie mogą być bezdusznym rytuałem, jak to miało miejsce właśnie w przypadku faryzeuszy. Pan Jezus omawiał wiele przykazań oddzielnie, tłumacząc całą głębię treści płynącej z nich. Nie usiłował choćby na jodę odejść od zobowiązującej siły przekazań, ukazującej dalekosiężność zawartych zasad, a jednocześnie demaskował wielki błąd. Błąd Żydów polegający na okazywaniu posłuszeństwa Bogu tylko przy pomocy form zewnętrznych. Mówił on o tym, że złe myśli lub pożądliwe spojrzenia mogą stać się wręcz naruszeniem zakonu. To były szokujące stwierdzenia, to były stwierdzenia niezrozumiałe dla Żydów. Mogą być naruszeniem zakonu. Każdy, kto bierze udział w akcie chociażby najmniejszej niesprawiedliwości, łamie zakon i swój status moralny. Ktokolwiek udostępni swoje serce nienawiści, występuje na ścieżkę morderców. Takich porównań używał Pan Jezus. Były one twarde, szokujące, niesłychane dla Żydów. Zbawiciel, kontynuując jakby swoją wypowiedź, analizując stan serc tych ludzi, Izraela głównie, choć odnosił się do wszystkich, którzy tam byli, poszedł jeszcze dalej. Jak gdyby podał myśl, która też ciągle była dla słuchaczy niezrozumiała. Powiedział, jeśli byś ofiarował dar swój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie, zostaw ten dar przed ołtarzem i odejdź. I pierwej pojednaj się z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj dar swój. To słowa, które też mogły wywoływać zdziwienie. Może wielu jest gorliwych ludzi w służbie Bożej i w tamtych czasach w Izraelu pewnie też tak było, ale w tym samym czasie między nimi, między ich braćmi występują jakieś nieporozumienia, które można usunąć i Bóg żąda od nich, aby uczynili wszystko, co jest w ich mocy, by przywrócić zgodę. Dopóki ludzie tego nie czynią, Bóg nie wysłucha ich modlitwy. To coś więcej niż nauka, którą dawali Żydom faryzeusze. Pan Jezus postawił jeszcze wyżej poprzeczkę. Nie tylko rzeczą ważną jest składanie ofiar Panu Bogu, ale przy tym ważny jest stan serca. Nie można bezmyślnie, nie można jak gdyby tylko fajkować tego zadania. Zgrzeszyłem, czy chciałem podziękować za coś Panu Bogu, składam Mu odpowiednią ofiarę, już jestem wobec Niego w porządku. Rzecz nie jest taka prosta. Pan Jezus wskazał, że w tym musi być jeszcze coś więcej. Musimy jeszcze przychodząc do ołtarza, składając dar, musimy mieć czyste serce. Musimy zadbać o to, tak jak tutaj te wersety za nami i słowa mówią, że musimy wobec nas wzajemnie być szczerzy, powinniśmy mieć czyste serca i dobre intencje, dobre uczucia wobec naszych współbraci. To jeszcze większe zadanie, które postawił Pan Jezus Izraelitom. Pan Bóg zsyła jednak błogosławieństwo na wszystkich, bo On to czynił, że słońce Jego wschodzi na złe i na dobre i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe, albowiem On dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym. Bóg wzywa nas, abyśmy byli tacy jak On. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, mówi Jezus. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. To jest prawdziwy zakon życia. To jest prawo, którego oprócz litery musicie przestrzegać. Tak mówił tam Pan Jezus. Ideał Boga dotyczący Jego dzieci znacznie przewyższa granice, jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bądźcie tedy doskonałymi, jak doskonałym jest nasz Ojciec Niebieski. To jest taka poprzeczka wyznaczona nam wszystkim. Jakimi być mamy? To, bo mamy być odbiciem naszego Ojca. Pan Bóg stworzył nas jako swoje odbicie, więc nie możemy być złymi. Nakaz ten jest jednocześnie obietnicą. Myślę, że plan odkupienia obejmuje nasze całkowite uwolnienie od tych naszych przywar, od tych naszych grzechów, bo Pan Bóg chce, abyśmy kiedyś w konsekwencji, w przyszłości byli właśnie tacy doskonali, byśmy byli odbiciem doskonałości, tej doskonałości, którą ma nasz Pan Bóg, którą miał nasz Pan Jezus Chrystus. Ideałem chrześcijanina jest podobieństwo do Chrystusa. A jak doskonałe było życie Syna Człowieczego, tak samo powinno być doskonałe życie nas, myślę, i Jego naśladowców. Jezus pod każdym względem był podobny swoim braciom, ludziom. Miał ciało takie samo jak oni, jak my. bywał często głodny, spragniony, zmęczony. Tak samo podtrzymywało go jedzenie, picie, sen, bowiem dzielił los człowieka, będąc jednocześnie nieskazitelnym Synem Bożym. Pan Jezus, głosząc te słowa na górze, pokazał, na czym polega prawość i wskazał na Boga jako źródło jej pochodzenia. Potem przeszedł, można powiedzieć, w swym kazaniu do praktycznych obowiązków. Mówił o rozdawaniu jałmużn, o modlitwie, o poście. Jezus rzekł, że nie należy czynić tego z myślą o zwróceniu na siebie uwagi lub uzyskaniu przychylnej oceny. Rozdawaj w szczerości dla korzyści biednych, a gdy się modlisz, to dusza twoja powinna pozostawać w ścisłej łączności z Bogiem. Podczas postu nie należy chodzić z pochyloną głową i myślami zajętymi swą własną osobą. Serce faryzeusza, do którego chyba najbardziej w tym momencie, mówiąc te słowa, Pan zwracał się, jest jałową i nieurodzajną glebą, z której nie wyrośnie nasienie boskiego życia. Tylko ten, kto bez zastrzeżeń oddaje się Bogu, służy Mu najlepiej. Przez społeczność z Panem Bogiem ludzie stają się Jego współpracownikami. Dobry uczynek spełniony w szczerości serca będzie zawsze wynagrodzony. I o tym powiedział Pan Jezus. Ojciec Twój, który widzi także w skrytości, odda Ci jawnie. W otrzymaniu łaski Chrystusa kształtuje się nasz charakter. Duszy człowiekowi przywrócone zostaje jej wrodzone piękno, a cechy charakteru Chrystusa stają się wtedy cechami naszymi. Obraz Boga promienieje w nas, stajemy się wtedy Jego odbiciem, tym, czym chciałbyśmy się stali. Na twarzach ludzi, którzy idą drogą Pana i służących Jego sprawie, wypisany jest pokój niebios. Dla tych ludzi Królestwo Boże jest już rozpoczęte. Ono właśnie w tym momencie już się rozpoczyna. Choć jeszcze nie zapanowało na całym świecie, jeszcze finalnie nie zrealizowało się, ale w sercach tych ludzi, którzy żyją takimi ideami, już jest. Jeżeli oko Twe jest czyste, mówił dalej Jezus, jak gdyby ciągle kontynuując tę ideę, całe Twe ciało będzie pełne światła, a jeżeli oko Twoje jest złe, całe Twe ciało będzie pełne ciemności. Czystość i wytrwałość w zamiarach są warunkiem wpłynięcia na nas światła Bożego. Każdy, kto pragnie poznać prawdę, powinien być gotów do akceptowania wszystkiego, co się na nią składa. I tu już odnosząc może te słowa, tę naukę do nas, nie wolno nam godzić się z błędami. Chwiejność i połowiczność w przyjmowaniu prawdy równoznaczne są z wejściem na drogę ciemności i poddaniu się zwodniczej działalności szatana. To taką myśl chciał też przekazać słuchającym, ale myślę też, że nam dzisiaj tutaj. Ziemskie sprawy nie zlewają się z zasadami prawości w tak harmonijny sposób, w jaki zlewają się kolory tęczy. Bóg przeprowadził szeroką granicę rozdzielającą te dwie sprawy. Obraz Chrystusa różni się od obrazu szatana. Tak jak można byłoby powiedzieć, różni się sam środek dnia, południe, od głębokiej nocy, od samego środka nocy. Tak jest rozdzielone dobro od zła. Wszyscy, którzy obrali służbę Bożą, mogą ze spokojem oczekiwać Jego łaski. Dalej Chrystus mówiąc, jak gdyby naszym językiem można byłoby powiedzieć, udał się w kierunku poezji. Jego słowa, którymi chciał przekonać słuchaczy, chciał coś im powiedzieć i może poruszyć ich serca, zaczęły pobrzmiewać jak wielka, piękna poezja. Kiedy mówił o tym, jak Pan Bóg troszczy się o wszystko, co stworzył, o przyrodę, o ptaki, o kwiaty. I na tym tle, jak wygląda człowiek. Słowa zapisane w Ewangelii Mateusza: Izali, wy nie jesteście daleko zacniejsi na dnie? Opatrzność Boża czuwa nad życiem małego szarego wróbla, a kwiaty na łąkach oraz trawa ścieląca się, jak ta tutaj dziś na tym podwórku, też nie pozostaje bez opieki naszego Ojca. Wielki mistrz i artysta pomyślał także o liliach, które swoją urodą przyćmiewają chwałę Salomona, wielkiego, pięknego męża Bożego, męstwa. Prosty kwiat posiada w sobie dużo więcej piękna niż Salomon. Tylko umiejmy dostrzec to piękno. O ileż więcej starań Bóg poświęca człowiekowi, który miał się stać jego chwałą i obrazem. Pragnie on widzieć w swych dzieciach cechy własnego obrazu. Pragnie ludziom nadać jak urodę swojej postaci, tak jak wiązka promieni słonecznych, padając na kwiat, wydobywa całe piękno tego kwiatu. Wszyscy, którzy wybierają królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju, które jest królestwem Chrystusa, a sprawy tego królestwa stawiają ponad wszystko inne, łączą się przez to ze światem istot duchowych i dostępują błogosławieństwa. Dalej, jakby znów czytając myśli, może kogoś tam głęboko w tłumie Jezus zmienia znów wątek swego nauczania i mówi zupełnie o czymś innym. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie myślcie o sobie, że jesteście lepsi od innych ludzi i nie uważajcie siebie za ich sędziów. Nie znając pobudek, które kierują innym człowiekiem, nie możecie podjąć się wypowiadania o nim sądu. Krytykując go, wydajecie wyrok na siebie, ponieważ w ten sposób jesteście jak gdyby wspólnikami szatana, oskarżyciela swych braci. Pan mówi: doświadczajcie samych siebie, jeśli cię wierzę samych siebie doznawajcie. Bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Dobre drzewo wydaje dobry owoc, znów mówi nasz Pan. A gdy owoc nie jest przyjemny w smaku i pozbawiony wartości, oznacza to, że drzewo jest złe. Tak samo owoce życia świadczą o wartości serca i charakteru. Dobre czyny nie decydują o uzyskaniu zbawienia, lecz stanowią dowód wiary działający przez miłość i oczyszczający jakby nasze serca. I jakkolwiek wieczna nagroda nie jest udzielana ze względu na nasze zasługi, pozostaje jednak w bardzo ścisłym związku w określonej proporcji do tej pracy, którą w naszym życiu wykonujemy i do tej pracy, którą w nas wykonała łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak oto Chrystus ogłosił zasady swojego królestwa. Mówił długo, kiedy czytamy te trzy rozdziały, to widzimy, jakie szerokie spektrum zagadnień poruszył. Czasami nasz Pan mówił tak jak ten wspomniany na wstępie kaznodzieja, który wyszedł, poczekał, aż wszyscy się uciszą i powiedział tylko jedno słowo. I myślę, że nauczanie naszego Pana też, gdybyśmy czytali opowieści ewangeliczne, te historie, które zostały zapisane przez ewangelistów, to znajdziemy tam takie miejsca, kiedy Pan mówi jedno zdanie krótkie i na tym jego nauczanie się kończy. Tutaj był cały szereg wielkich i głębokich nauk. Tak mi się skojarzyło, braterstwo, kiedy czytałem te fragmenty, że Pan Jezus, występując wtedy z tym swoim wielkim i pięknym nauczaniem, jak gdyby wygłosił swoje exposé. Tak jak gdybyśmy przenieśli to na współczesny język, współczesny świat, to kiedy tworzy się rząd, kiedy na czele tego rządu staje premier, to wygłasza swoje exposé. Mówi o tym, jak sobie wyobraża funkcjonowanie państwa. Mówi o pewnych założeniach, jak to wszystko będzie funkcjonować. I myślę, że Chrystus tutaj wygłosił swoje exposé. Jako premier przyszłego Królestwa Bożego, Chrystus powiedział, jak wyglądać będzie Jego wielkie królestwo. Dał ogromne zadanie ludziom, by próbowali się z pomocą Bożą, z łaską Jego i Pana Boga, by próbowali przemieniać się, by próbowali zrozumieć, jak będzie wyglądało przyszłe królestwo. Tak oto Chrystus ogłosił zasady tego królestwa, przedstawiając je jako wielką zasadę życia. I aby tę naukę, którą podał w tej długiej wypowiedzi, pozostawić bardziej sugestywną, Jezus poparł ją przykładem, tak na koniec tej swojej wypowiedzi. Nie wystarczy rzec samo słuchanie moich słów. Przez posłuszeństwo musicie uczynić je podstawą waszego charakteru. Własna osobowość jest rodzajem pisma pozostawionego na piasku. Jeżeli będziecie budować na ludzkich teoriach i wynalazkach dom wasz runie, zmieńcie go wiary i pokusy burza doświadczeń, lecz zasady, które wam dałem tu, teraz, kiedy mówiłem do was, ostoją się. Przyjmijcie mnie i budujcie na moich słowach. Wszystkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, przypodobam do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł gwałtowny deszcz i przyszła powódź i wiatry wiały uderzyły na on dom, a nie upadł, bo był założony na opoce. Tak zakończył tę swoją wypowiedź, piękną naukę, do której zachęcam braterstwa, abyśmy gdzieś w ciszy, kiedy może tak jak dzisiaj rano kiedyś wstaniemy, będziemy chcieli usłyszeć, co szemrzą te wody prawdy życia, te podskórne, gdzieś może niewidoczne na pierwszy rzut oka, potoki prawdy, co szemrzą do nas, co chce powiedzieć nasz Pan. Spróbujmy usiąść i przeczytać o tym samym wydarzeniu od tego momentu, kiedy wyszedł Pan na górę, co powiedział, do tego fragmentu, który tutaj zacytowałem braterstwu. A na zakończenie mojej refleksji chciałbym przeczytać jeszcze braterstwu inny fragment, który jest swego rodzaju podsumowaniem tej całej wypowiedzi. Jest otuchą i czymś, co powinno podnieść nas na duchu, co powinniśmy przyjąć do własnego serca i uwierzyć, że to w naszym życiu się stanie. Kiedy na polach moabskich Pan Bóg odnawiał przymierze z Izraelitami, w piątej księdze Mojżeszowej zapisane są tam takie słowa w 30 rozdziale, fragmenty tego, niecały rozdział 30, fragmenty tego rozdziału chciałbym braterstwu na zakończenie dedykować. I nawrócisz się do Pana Boga swego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję. Ty i Twoi synowie, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej. Obficie obdarzy Cię Pan Bóg Twój dobrem w każdym dziele Twoim, w każdym dziele Twoich rąk, w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, plonie Twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie Twoją pomyślnością, jak radował się Twoimi ojcami. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeśli nawrócisz się do Pana Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, to przykazanie bowiem nie, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby się czynił. Patrz, kładę Ci przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą Wasze dni na ziemi, na której przeprowadzisz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył. Amen.